Witajcie, chwilkę, jak się rozlokuję. Chciałem dzisiaj mówić o takim temacie, właściwie powiązanym z tym, o czym brat Krzysztof mówił, o szczęściu, o poczuciu, znaczy brat Krzysztof mówił o poczuciu zadowolenia, o szczęściu. I czasem też może to, co my myślimy, trochę rozmija się z tym, co Pan Bóg na ten temat myśli. Jaka jest taka Boża perspektywa naszego szczęścia, jaka jest nasza perspektywa naszego szczęścia. Tak samo jak czasem dzieci co innego uważają za to, co dla nich jest dobre i co jest ich szczęściem, niż ich rodzice. I raczej to rodzice przeważnie mają rację. A dzisiaj chciałem mówić o czymś, co jest z tym powiązane, o takiej Bożej perspektywie, a konkretnie o tym, co to znaczy, to znaczą słowa Pana Jezusa, kiedy wzywa nas do tego, aby wyrzekać się siebie albo zapierać się siebie. Czyli właśnie o takiej Bożej perspektywie dla naszego życia. I chciałem, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Marka, na 8 rozdziale. I przeczytam wersety 31, od 31 do 38, gdzie właśnie padają te słowa Pana Jezusa, ale przeczytamy to jakby w takim szerszym kontekście, żeby też widzieć dokładnie, no, czego dotyczyła ta wypowiedź Pana Jezusa, w jakim kontekście jest umieszczona. Ja to przeczytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. On zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. I dzisiaj chciałem jakby podzielić to kazanie na takie trzy części. W pierwszej części chciałbym, żebyśmy razem mogli się zastanowić nad tym, co dokładnie jest powiedziane w tych wersetach, co to właśnie znaczą te słowa Pana Jezusa, aby wyrzec się siebie, czy tak jak jest na przykład w Biblii Warszawskiej napisane, zaprzeć się siebie. Później chciałbym popatrzeć na przykład kilku osób, które stanęły właśnie przed taką decyzją właśnie wyrzeczenia się siebie. Oczywiście takich przykładów w Biblii jest znacznie więcej. Ja wybrałem kilka osób, które jakoś szczególnie wydają mi się reprezentatywne. A na samym końcu chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, w jaki sposób w praktyce dzisiaj, w naszym codziennym życiu, możemy właśnie wyrzekać się siebie. Więc na początek sam ten fragment, który przeczytaliśmy. Skupię się jakby na tym wersecie 34. Natomiast to, co jest bezpośrednio wcześniej, jakby jest również bardzo istotne. I też chciałem na ten temat powiedzieć parę słów, właśnie w jakim kontekście występują stwierdzenia Pana Jezusa o tym, aby wyrzekać się siebie. Jakby bezpośrednio przed tym stwierdzeniem Pan Jezus zaczął mówić, nauczać swoich uczniów o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że zostanie odrzucony przez przywódców religijnych, że zostanie zabity, a następnie po trzech dniach zmartwychwstanie. I Pan Jezus mówił o tym śmiało, mówił o tym otwarcie. Co to znaczy? To znaczy, że jakby mówiąc te słowa, nie wahał się, że nie było w nim jakiejś niepewności, nie mówił o czymś, co teoretycznie być może kiedyś mogłoby się wydarzyć, ale mówił o czymś, czego był pewien, co było absolutnie postanowione i nieodwołalne. Wygłosił proroctwo na temat tego, co miało się z nim stać w przyszłości. I w Piotrze wywołało to takie pewne negatywne emocje. Nie zgadza się z takim planem na przyszłość, nie zgadza się z taką perspektywą tego, co miało się w przyszłości wydarzyć, więc odprowadza Pana Jezusa na stronę i upomina go. Tak? Dlaczego odprowadził Pana Jezusa na strunę? Kiedyś czytałem w takich jakby poradach dla rodziców, że dobrze jest nie upominać dzieci publicznie, bo to może spowodować, że zostaną zawstydzone przy osobach, które gdzieś tam były świadkami ich brzydkiego zachowania, że właśnie dobrze jest wziąć dziecko na stronę i dopiero tam, żeby rodzic mógł swoje dziecko upomnieć. I myślę, że tu chodziło o coś takiego podobnego, że Piotr, mając w sumie takie dobre intencje, nie chciał zawstydzić Pana Jezusa przed innymi uczniami, których w końcu był przywódcą, nauczycielem, więc z taką troską prowadził Pana Jezusa na bok i wtedy dopiero zwrócił mu uwagę. Natomiast reakcja Pana Jezusa była bardzo gwałtowna. Odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zganił Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Dlaczego reakcja Pana Jezusa była tak bardzo gwałtowna? Myślę, że w tych słowach Piotra Pan Jezus dostrzegł taki atak szatana na siebie. To nie były tylko słowa Piotra wynikające z jakichś jego poglądów, ale wręcz szatan posłużył się Piotrem do tego, żeby Pana Jezusa zaatakować. W 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy mamy rozmowę Pana Jezusa z szatanem na pustyni, są tam takie dwa wersety. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Szatan, tak samo jak Pan Jezus i inni uczniowie, wiedzieli, że Mesjasz miał zostać królem. I jakby to, co Pan Jezus mówił, że miał zostać odrzucony, zabity, stało w takiej, zgodzicie się, w takiej pozornej sprzeczności z tym, że miał zostać królem. I właśnie tego takiego pozornie logicznego argumentu używa szatan, aby spróbować odwieść Pana Jezusa od tej misji, którą miał wypełnić. Tak naprawdę Piotr, czy też szatan, przekonuje Pana Jezusa, że wcale nie będzie cierpiał, że nie taka jest mu pisana przyszłość. Więc szatan zaatakował taki czuły punkt Pana Jezusa, moglibyśmy powiedzieć, ale okazało się, że wcale to nie był jego słaby punkt. Więc Piotr miał pewną swoją wizję, pewien plan na przyszłość, jednak kiedy rzeczywistość, o której mówił Pan Jezus, nie pasowała do tego planu, zamiast zmienić swój sposób myślenia, starał się raczej do swojego sposobu myślenia dopasować rzeczywistość, zmienić rzeczywistość, przekonać Pana Jezusa, że jednak nie tak to będzie wyglądało. I Pan Jezus, tak gwałtownie reagując, zarzuca mu myślenie o tym, co ludzkie, zamiast o tym, co Boże. Pan Jezus wskazuje Piotrowi na to, że jego sposób myślenia jest niewłaściwy, jest przyziemny i zamiast je zmienić, to na siłę próbuje forsować swój plan. A więc wypowiedź Pana Jezusa, to, co później następuje, jest w takim kontekście pewnej sprzeczności, pewnego konfliktu między myśleniem o tym, co Boże, w przeciwieństwie myślenia o tym, co ludzkie. Myślenie o tym, co duchowe, czy w sposób duchowy, w przeciwieństwie do myślenia o tym, co jest cielesne. Więc jakby cała ta dalsza wypowiedź, ten 34 werset, jest w kontekście takiego konfliktu, pewnej walki, napięcia między tym, co Boże i tym, co nie jest Boże. Zwróćmy też uwagę, że z tych słów wynika również to, że pewna definicja sukcesu, szczęścia czy korzyści była inna u Piotra i inna u Pana Jezusa. No i teraz właśnie dochodzimy do tego wersetu 34, jeszcze raz go przeczytam. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ten fragment, nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest zawsze taki niewygodny. Jak czytam sobie Biblię, na przykład Ewangelię Marka, to raczej szybko go czytam i nieszczególnie mam ochotę się nad nim zastanawiać, dlatego że czuję podświadomie, że w tym wersecie jest jakieś wyzwanie, jest jakieś konkretne wymaganie, które Pan Bóg stawia każdemu z nas, każdemu swojemu uczniowi. I może tym bardziej dlatego właśnie chciałem teraz się więcej czasu spędzić nad tym fragmentem i jakoś w niego zagłębić. We wszystkich trzech Ewangeliach to stwierdzenie, ponieważ ono występuje we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych i we wszystkich występuje w kontekście właśnie przyszłej męki Pana Jezusa, W Ewangelii Mateusza i Marka, właśnie bezpośrednio po wypowiedzi Piotra, który się starał przekonać Pana Jezusa, że nie będzie wcale cierpiał. Zwróćcie jednak uwagę, że ten werset jest już wypowiedziany nie tylko do uczniów, ale również do tłumów, tak, które gdzieś tam towarzyszyły Panu Jezusowi. Moglibyśmy powiedzieć, że nie tylko do uczniów, ale też do takich kandydatów na uczniów, tak? Bo to te tłumy, które chodziły za Panem Jezusem, były takimi kandydatami do tego, żeby stać się uczniami Pana Jezusa. Więc możemy je też rozumieć jako takie zastrzeżenie, takie czy ostrzeżenie, z czym wiąże się podążanie za Jezusem, czy stanie się Jego uczniem. W jaki sposób słuchacze Pana Jezusa zrozumieli te słowa o tym, żeby się wyrzec samego siebie, wziąć swój krzyż i iść za Panem Jezusem? Prawdopodobnie ich nie zrozumieli, albo nie do końca zrozumieli, dlatego że w tym czasie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane, nie było jeszcze powiązania Pana Jezusa i krzyża. I myślę, że Pan Jezus zdawał sobie z tego sprawę, że ta wypowiedź może być niezrozumiała, ponieważ później w wersecie 35 mamy jakby te pierwsze słowa, kto bowiem, czy chyba w Biblii Warszawskiej tam jest bo, więc te następne wersety to jest takie wyjaśnienie, co Pan Jezus miał na myśli, co te słowa oznaczają. Natomiast jeszcze co do samego wyrzec się, czy zaprzeć się siebie. W słowniku języka polskiego znalazłem taką definicję tego słowa. Właściwie tak, słowo zaprzeć się posiada takie cztery znaczenia. Pierwsze to jest oprzeć się mocno o coś, aby móc się odepchnąć lub nie dać się ruszyć z miejsca. Drugie znaczenie to jest zaprzeczyć czemuś. Trzecie, nie zmieniać postanowienia mimo przeciwności i nacisków. I czwarte, zerwać z kimś lub z czymś wszelkie związki. Natomiast słowo wyrzec się, jak jest w innych tłumaczeniach ten zwrot tłumaczony, oznacza wyprzeć się kogoś lub czegoś lub zrezygnować z czegoś. Czyli widzimy tutaj, że takie wyparcie się czy wyrzeczenie się, czy zaparcie się jest pewną rezygnacją, jest pewnym odwróceniem, sprzeciwieniem się czemuś, ale również jest tutaj taki duży ładunek, bym powiedział, emocjonalny, czy takiej determinacji. Widać, że jest to związane z pewną trudnością, z pewną nienaturalnością, którą trzeba jakby włożyć w tą decyzję wyrzeczenia się czy zaparcia się. Z kolei właśnie greckie słowo, które jest w ten sposób tłumaczone, które w tym miejscu występuje, to jest słowo aparneomai. I kiedy patrzyłem, w jakich miejscach w innych w Biblii jest ono użyte, to ciekawostką taką jest to, że występuje tylko jeszcze raz w Nowym Testamencie, w następującym fragmencie. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. To jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza. A więc widzimy, że to słowo zaprzeć się w tym drugim miejscu również występuje w sytuacji rozmowy Pana Jezusa z Piotrem, kiedy zapowiada pewne przyszłe wydarzenie Pan Jezus o tym, że Piotr zaprze się Pana Jezusa, że wyprze się znajomości z Nim. I to takie dość ciekawe, że właśnie za każdym razem jest to rozmowa Pana Jezusa z Piotrem i jakby w jednym z tych jakby z obu tych fragmentów można wyciągnąć taki wniosek, że zaprzeć można się jak gdyby dwóch rzeczy, czy dwóch osób. Albo można zaprzeć się siebie, tak jak Pan Jezus do tego namawia, żebyśmy tak robili, to jest coś dobrego, albo można się zaprzeć Jezusa, tak? I wybrać jakiś swój sposób myślenia, czy to coś, co w danym momencie jest dla nas wygodniejsze, czy prostsze, tak jak zrobił Piotr. Z kolei mówiąc o krzyżu i o naśladowaniu go, Pan Jezus wskazuje na siebie jako na przykład właśnie takiej właściwej postawy. Przykład wyrzeczenia się. Innymi słowy można powiedzieć, że Pan Jezus, powiadając te słowa, mówi: patrzcie na mnie, róbcie to, co ja, postępujcie tak, jak ja, myślcie tak, jak ja, a zrozumiecie, co to znaczy wyrzec się siebie. Jeszcze później wrócę do tego tematu. I teraz jeszcze te dalsze fragmenty, od 35 do 38. Przeczytam je jeszcze raz. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Więc, tak jak mówiliśmy, te fragmenty to jest pewne wyjaśnienie, które daje Pan Jezus tego, co to znaczy wyprzeć się siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa. I tutaj są takie trzy, myślę, kluczowe kwestie się pojawiają, które warto sobie na początku wyjaśnić. Przede wszystkim, czym jest dusza? Co Pan Jezus rozumie poprzez to słowo dusza, które jest tutaj używane? Z tekstu wynika, że duszę można albo ocalić, albo zachować, albo próbować ocalić, albo utracić ją ze względu na Jezusa i dobrą nowinę. I również dowiadujemy się tego, że to, co pozornie, tak naturalnie wydaje się ocaleniem duszy, tak naprawdę jest jej utratą i z kolei to, co wydaje się pozornie utratą, jest jej ocaleniem. Wiemy, że dusza człowieka to jest coś, co nie zmienia się, co trwa pomiędzy naszym życiem doczesnym tutaj i naszym życiem w przyszłości. Więc w tym sensie możemy duszę rozumieć jako życie, ale nie życie ograniczone do tutaj i teraz na ziemi, ale nasze życie, które trwa i tutaj, i kiedyś w przyszłości, czyli w tym sensie życie wieczne. Dusza to jest to, co łączy jak gdyby dwie te rzeczywistości, tą doczesną i przyszłą. Gdybyśmy spróbowali podstawić to słowo życie zamiast dusza, to zobaczcie, jak to dobrze pasuje. Kto bowiem pragnie swoje życie ocalić, utraci je. A kto utraci swoje życie ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali je. Tu możemy to rozumieć jako życie doczesne. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę, własne życie? Bo co człowiek może dać w zamian za swoje życie? Całkiem dobrze to pasuje i wydaje się, że takie wytłumaczenie jest tym, co pozwala lepiej nam zrozumieć i uchwycić ten fragment. Z kolei druga taka ważna definicja to jest to, co występuje w wersecie 38, czyli pokolenie cudzołożne, wiarołomne i grzeszne. Są to wszyscy ludzie, którzy są nam współcześni. Zresztą kiedyś też sami byliśmy częścią tego pokolenia. Można się do niego odnieść jako pokolenie szatana. Byliśmy jakby też częścią tego pokolenia do momentu, kiedy zdecydowaliśmy się, że chcemy pójść za Jezusem i w ten sposób zostaliśmy od tego pokolenia odłączeni. W liście, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, 9 werset, jest napisane: wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. A więc widzimy, że są dwa pokolenia, pokolenie Boga, pokolenie świętych, którego częścią jest Kościół, jesteśmy my, i to cała reszta ludzi, którzy są pokoleniem cudzołożnym i wiarołomnym i grzesznym. I trzecia ważna definicja tutaj to jest korzyść, o czym Pan Jezus mówi tak, jaką, cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę. Żyjąc w tym świecie doskonale rozumiemy, czym jest korzyść, co to jest, czy inaczej moglibyśmy o tym powiedzieć jako zysk, sukces. Łączy się ona zawsze z jakąś, przeważnie z jakąś inwestycją, że najpierw coś poświęcam po to, żeby później na końcu móc to odzyskać z nawiązką czy z jakimś zyskiem. I taka inwestycja może być na przykład finansowa, w jakieś akcje na przykład, lub w edukację możemy inwestować, czy w budowę domu, po to, żeby na końcu z tej inwestycji mieć jakiś zysk, mieć jakąś korzyść. I Pan Jezus również, nie tylko w tym fragmencie, ale również w innych, przedstawia nasze życie jako pewnego rodzaju inwestycję, gdzie na końcu powinniśmy odnieść korzyść, jeżeli dobrze zainwestujemy. Więc też zwróćmy uwagę, że nie ma nic takiego dziwnego czy nieetycznego w służeniu Panu Jezusowi właśnie dla tej korzyści, dla tego zysku, który mamy otrzymać na koniec, a nawet jesteśmy do tego zachęcani czy przynaglani, aby skoncentrować się na tym, na takim życiu, na takiej inwestycji, która na końcu daje tą prawdziwą korzyść czy prawdziwy zysk, a nie tylko tymczasowy. Więc w tych wersetach 35 do 38 kiedy już wyjaśniliśmy sobie jakby te takie kluczowe kwestie, które tutaj występują, występuje tak naprawdę, przeplata się opis dwóch postaw, czy dwóch rodzajów ludzi, przedstawicieli obu tych pokoleń, tego pokolenia Boga i pokolenia cudzołożnego i złego. I tak chciałem jak gdyby rozdzielić te dwa opisy, tak zdekomponować. Więc na początku osoba, która nie chce pójść za Jezusem, tak? Czyli przedstawiciel tego złego pokolenia. Jest to osoba, która nie wyrzeka się siebie, która nie bierze krzyża, nie naśladuje Jezusa. Z kolei osoba taka zyskuje świat, czy też cały świat. Dowiadujemy się też, że pozornie ocala, zachowuje swoją duszę życie, ma udane życie i sukces w ocenie tego cudzołożnego i grzesznego pokolenia, ale z kolei wstydzi się Jezusa i Jego słów przed tym pokoleniem, nie ma czym zapłacić za swoją duszę, czy też życie, i takiej osoby Jezus będzie się wstydził, gdy ponownie przyjdzie. I ostatecznie taka osoba nie osiąga korzyści. Jaki z tego wniosek? Jest to osoba, która poświęca swoje życie i czas na pozyskanie tego, co oferuje ten świat. Koncentruje się na rzeczach związanych z życiem doczesnym, może na pieniądzach, na władzy, na jakimś wpływie. Może poświęca swoje życie na realizację siebie i swoich pragnień, na pracę, na hobby, na sport, może na oglądanie jakichś seriali czy przeszukiwanie internetu, a tak naprawdę nie inwestuje w życie wieczne i nie myśli o nim i nie przejmuje się tym życiem. Z kolei występuje tutaj też ta druga postawa, czy drugi rodzaj osoby, która z kolei wyrzeka się siebie, bierze swój krzyż i naśladuje Jezusa. Taka osoba pozornie traci swoją duszę, czy też życie ze względu na Jezusa, w oczach tego cudzołożnego i grzesznego pokolenia. Ta osoba nie wstydzi się Jezusa i Jego słów przed innymi. I w rzeczywistości ratuje swoją duszę, czy też życie, i osiąga ostatecznie korzyść. Takiej osoby Jezus nie będzie się wstydził, kiedy ponownie przyjdzie. Z tego płynie taki wniosek, że taka osoba, która ma taką postawę, poświęca swoje życie i czas na pozyskanie tego, co ma wartość w Królestwie Bożym. Poświęca swoje życie na realizację pragnień Jezusa, a nie swoich. Koncentruje się na Jezusie i na Jego Słowie. Ale też zabiega o to, aby to cudzołożne pokolenie, z którym się styka, zostało skonfrontowane z Jezusem i z Jego Słowem. Taka osoba także może mieć pieniądze, używać pieniędzy, czy władzy, czy wpływu, może oglądać telewizję, uprawiać sport i robić te wszystkie rzeczy, o których już mówiłem w przypadku tej pierwszej postawy, ale one nie są celem w jej życiu i taka osoba się na tych rzeczach nie koncentruje. Więc podsumowując, za pomocą wersetu z Ewangelii Mateusza 6,24, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie możemy równocześnie służyć temu światu, służyć życiu doczesnemu i służyć Królestwu Bożemu, temu życiu przyszłemu. Więc teraz chciałbym tak zebrać jakby jako całość te rzeczy, które wynikają z tych wersetów 31-38, jakie płyną z tego wnioski, co to znaczy wyrzec się siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa. Oznacza to, że Pan Jezus oczekuje od nas tego, że odwrócimy się, zrezygnujemy z ludzkiego, ziemskiego, takiego cielesnego sposobu myślenia, które jest ograniczone do tego, co tutaj i teraz. To jest coś, co nie przychodzi dla nas naturalnie, nie jest to dla nas coś takiego zwyczajnego i oczywistego, ale jest to pewna trudna decyzja, tak jak czytaliśmy, że zaprzeć się, trzeba się czegoś chwycić, trzeba pewnej determinacji do tego, żeby się zaprzeć, tak? Wyrzec czegoś. Jest to ciężka decyzja, bardzo konkretna. Oznacza to, żeby się skoncentrować na pragnieniach i celach Pana Jezusa, a nie na realizacji siebie i swoich porządliwości w tym świecie, co również nie przychodzi naturalnie, ale jest pewną decyzją, ponieważ nasze naturalne skłonności, naszej cielesnej natury są inne. Oznacza to, aby nie przywiązywać się, nie koncentrować na tym, co daje ten świat, ale pracować dla Jezusa i również, jak czytamy w tym 38 wersecie, być gotowym znosić sprzeciw i trudności tego pokolenia, z którym się stykamy, w tym życiu, również potępienie przez to pokolenie, a nawet fizycznie oddać życie za to, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa i naśladujemy Go. Więc to wynika z tego fragmentu. I teraz chciałem właśnie popatrzeć na kilka osób, które myślę właśnie jakby podjęły tą decyzję, aby wyrzec się z siebie, aby z czegoś zrezygnować, I pierwszą oczywistą jest oczywiście Pan Jezus. Mówiłem, że jeszcze jakby wrócę do tego tematu. Przeczytam dwa wersety, które o tym mówią. Pierwszy jest z listu do Filipian 2:6-9. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I drugi werset z Ewangelii Łukasza 22:41-42. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Co wiemy o Panu Jezusie? Już też o tym wspominałem, że był, że jest Bogiem, że jest Królem, Synem Bożym, że jest arcykapłanem, Mesjaszem. Wiemy, że ma objąć panowanie w taki widoczny sposób w przyszłości. I widzimy też, że Jego ludzka natura tak naprawdę nie chciała przechodzić przez tą mękę, przez to cierpienie, które, o którym sam prorokował On i prorocy, które zapowiadał. Jednak tak naprawdę świadomie zrezygnował z tego, kim był, co mu się należało, z pewnej przyjmowania czci, chwały, z pewnych zaszczytów. Dlaczego z tego zrezygnował? Aby w pełni wypełnić wolę swojego Ojca. I tak naprawdę spełnieniem czy sukcesem w życiu Pana Jezusa, czy korzyścią, nie było to, aby natychmiast zostać królem, aby natychmiast zrealizować jakby te ambicje, które mieli jego uczniowie, które w sumie były zgodne z proroctwami Starego Testamentu. Ale sukces Pana Jezusa polegał właśnie na tym, że do końca wypełnił wolę swojego Ojca. Więc Pan Jezus tak naprawdę musiał zaprzeć się samego siebie, musiał wyrzec się tego, kim był, co mu się należało, aby wypełnić wolę swojego Ojca, aby być posłusznym swojemu Ojcu. Dlatego Pan Jezus może mówić do nas to, co jest w tym 34 wersecie. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie, ponieważ ja właśnie to zrobiłem. Właśnie taki dałem wam przykład. Druga osoba, która przed z taką decyzją została skonfrontowana, to jest Mateusz, ewangelista, uczeń Pana Jezusa. Również znamy go z Biblii pod imieniem Lewi. Nie będę już czytał tego fragmentu powołania Lewiego, bo wszyscy dobrze go znamy. Natomiast co wiemy o tym człowieku? Że był celnikiem, wiemy, że był prawdopodobnie grzesznikiem i oszustem, jak większość celników, zresztą dlatego mieli taką słabą opinię wśród swoich ziomków. Być może był oszustem, traktowany jako zdrajca narodu, ktoś, kto służył okupantowi. Prawdopodobnie był również zamożny, czego się dowiadujemy z tego, że wystawił ucztę na cześć Pana Jezusa po tym, kiedy został powołany. I w momencie powołania Mateusz słyszy wezwanie Pana Jezusa i natychmiast zostawia to wszystko, tą swoją pracę, to gdzie był, i natychmiast idzie za Jezusem. I tam jest też, zawsze mnie ciekawi to, co tam nie jest bezpośrednio napisane. Bo czytamy tylko, że wstał i poszedł za Jezusem. Natomiast domyślamy się, że musiał bardzo wiele za sobą zostawić. Musiał zostawić swoją pracę, swoje pieniądze. Być może to uzyskanie tego urzędu, tego zawodu kosztowało go wiele. Musiał może wyrobić jakąś licencję, czegoś się nauczyć, gdzieś właśnie zainwestować w to, żeby taki zawód zdobyć. Prawdopodobnie zostawił swój dom, jakiś swój wpływ, pozycję wśród właśnie tej władzy rzymskiej, swoją rodzinę. Po prostu w jednym momencie wziął i z tego zrezygnował. Zaparł się siebie i zrezygnował z tego, zostawił to. Z kolei inna osoba, którą spotykamy na kartach Ewangelii, tak zwany bogaty młodzieniec, też nie będę czytał tego fragmentu, też myślę, że wszyscy dobrze go znają. Co o nim wiemy? Wiemy, że był młody, że był bardzo bogaty, że miał wiele posiadłości. Wiemy także, że był religijny i poszukiwał Boga. I on również, podobnie jak Lewi, usłyszał wezwanie po rozmowie z Panem Jezusem na temat życia wiecznego, co trzeba robić, aby je uzyskać. Słyszy wezwanie Pana Jezusa, aby sprzedał wszystko, co ma, i poszedł za Nim. Jaka z kolei jest reakcja tego człowieka, tego bogatego młodzieńca? On odchodzi zasmucony, on podejmuje inną decyzję niż Lewi, a przecież był w bardzo podobnej sytuacji. Dlaczego odchodzi zasmucony? Ponieważ Pan Jezus skonfrontował go właśnie z tą decyzją zaparcia się siebie i pozostawienia za sobą swoich pieniędzy, swoich pracy, domu, władzy, pozycji rodziny, dokładnie tych samych rzeczy, którymi dysponował Lewi prawdopodobnie. No i powstaje to pytanie, dlaczego w takim razie Mateusz poszedł za Jezusem, a bogaty młodzieniec nie? I w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, wersety 34-35 jest napisane coś takiego. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Z kolei w Ewangelii Mateusza 6,21 albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Myślę, że decyzja tych dwóch osób, tych dwóch ludzi była inna dlatego, że serce jednego z nich było przywiązane do tego, kim był, co posiadał i co mu się należało od życia, a drugiego nie. I dlatego właśnie Lewi był w stanie podjąć natychmiast taką trudną decyzję i czasem dla nas może niezrozumiałą i taką zaskakującą. To są te dwie osoby. Jest jeszcze Pan Jezus. Jakie było serce Jezusa? Serce Jezusa było takie, że miłość do nas, do tego, co się z nami, troska o to, co się z nami stanie w przyszłości, było dla Niego ważniejsze niż to, kim był i co Jemu się należało. Przecież słusznie. I myślę, że te fragmenty, te rozważania doprowadzają nas do takich konkretnych pytań, które możemy sobie zadać. I ja też jakiś czas temu sobie je zadałem. Czy my sami potrafimy wyrzec się siebie? Czy chcemy w ogóle wyrzekać się siebie dla Pana Jezusa? Czy chcemy z siebie rezygnować dla Jezusa? Jakie są nasze serca? Czy przypadkiem nie są ociężałe z powodu koncentracji i przywiązania do takich rzeczy codziennych, rzeczy przyziemnych? Gdzie gromadzimy nasze skarby? Czy we właściwym miejscu? Kolejne pytanie. Czy jesteśmy w stanie coś dla Jezusa poświęcić? Na przykład nasz komfort, nasz sen, nasz czas wolny, jakieś nasze poczucie bezpieczeństwa, czy pozorne poczucie bezpieczeństwa finansowego, czy mieszkaniowego, bo przecież i tak prawdziwe poczucie bezpieczeństwa zależy od Boga. Czy tracimy naszą duszę, czy nasze życie dla Jezusa, czy tracimy je dla nas samych? Czy może jesteśmy tak bardzo przywiązani do naszych wygód i przywilejów, że nie jesteśmy w stanie z nich zrezygnować aż do momentu, kiedy Pan Bóg nas do tego zmusi, przez na przykład jakieś prześladowanie, czy po prostu nam to zabierze, bo nie widzi innej sposobności, żeby nas napomnieć, czy zwrócić naszą uwagę na właściwe rzeczy. Akurat Mateusz i bogaty młodzieniec, też jeszcze inne osoby, dostały od Pana Jezusa takie szczególne wezwanie do tego, że mają zostawić to, co mają i pójść za Nim. I jakby logiczne jest to, że my takiego wezwania bezpośredniego nie otrzymujemy i że Pan Jezus tego od nas nie oczekuje. Nie o to chodzi, żebyśmy teraz wszystko zostawili i goli, wesoli poszli za Panem Jezusem. Ale wyobraźmy sobie, że my dzisiaj również usłyszelibyśmy od Pana Jezusa takie wezwanie. Sprzedaj wszystko, co masz i idź za mną. Co byśmy zrobili? Czy nasze serca są na tyle wolne, lekkie, niezależne od tego życia doczesnego, żeby rzeczywiście tak zrobić i pójść za Panem Jezusem? No nie wiem, ja miałem problem z odpowiedzią na wszystkie te pytania. Myślę, że umiejętność zaparcia, wyrzeczenia się siebie jest kwestią wiary. Czy to, w co wierzymy, rzeczywiście ma realny wpływ na to, jak postępujemy i co robimy? Albo mówiąc innymi słowy, gdybyśmy byli niewierzący, czy zmieniłoby to cokolwiek w naszej codzienności, oprócz bycia na nabożeństwie w niedzielę? Na przykład, jeżeli w jakimś budynku pojawi się informacja, że w jakimś budynku jest podłożona bomba, na przykład w szkole, to wiecie, osoby, które tam codziennie wykonują jakieś te same czynności, tak oni uczą się, nauczyciele opiekują się dziećmi, jakby każdego dnia są to mniej więcej takie powtarzalne, przewidywalne czynności. Kiedy taka informacja pojawia się w tym budynku, rozchodzi się, to natychmiast postępowanie wszystkich osób się zmienia. One się natychmiast koncentrują na tym, co jest znacznie ważniejsze i zmieniają swój sposób postępowania. Wszyscy skupiają się na tym, żeby się uratować, żeby gdzieś opuścić ten zagrożony budynek. Więc jest to Jeżeli słyszą taką informację, to ich wiara w tą informację, że to rzeczywiście coś takiego może im zagrażać, powoduje, że to zupełnie zmienia ich życie, zmienia ich postępowanie w tym momencie. No i właśnie, czy teraz wiara w te słowa Jezusa, w to, że oczekuje od nas, że abyśmy się zaparli, wyrzekli, wzięli krzyż i poszli za Nim, czy ona również powoduje jakąś zmianę w naszym życiu? Że nasze życie wygląda inaczej, niż gdyby tego nie było, gdybyśmy nie wiedzieli, dokąd ono zmierza. Dobrze, teraz jeszcze na koniec chciałem właśnie przejść do tej trzeciej części i zastanowić nad tym, w jaki sposób dzisiaj możemy w taki praktyczny sposób wyrzekać się z siebie. O dwóch rzeczach właściwie już powiedzieliśmy, bo one były bezpośrednio, jak Pan Jezus mówił w tych fragmentach 35-38, tych wersetach, we fragmencie, który czytaliśmy. Jest to przede wszystkim niewstydzenie się Jezusa i Ewangelii. A druga z tych rzeczy to jest gotowość czy znoszenie prześladowań ze względu na Jezusa i Ewangelię, które nas dotyczą. Wiemy, że może te prześladowania w naszych okolicznościach, w naszym kraju nie są jakieś wielkie, przynajmniej tak patrząc ogólnie, bo oczywiście indywidualne osoby spotykają, o tym też się dowiadujemy, więc to również jest dla nas jak najbardziej aktualne. Ale myślę, że są jeszcze takie inne rzeczy, które pokazują nasze praktyczną chęć, praktyczne wyrzekanie się siebie i rezygnację z siebie. Myślę, że taką rzeczą może być modlitwa. W takim sensie, że aby modlić się i spotykać z Bogiem, żeby czytać też Słowo Boże, musimy coś poświęcić z naszego życia. Musimy poświęcić nasz cenny czas na to. Więc musimy zrezygnować z czegoś, co moglibyśmy w tym czasie robić. Na przykład ze spania. Na przykład z dłubania w telefonie. Oglądania M jak Miłość. Czytania książki, oglądania meczu na Mistrzostwach Świata. Musimy z czegoś zrezygnować, musimy czegoś nie zrobić w tym czasie, w którym spotykamy się z Panem Bogiem, w którym możemy się z Nim spotkać na modlitwie. I ja na przykład mam taką tendencję, nie wiem jak wy, że przecież należy mi się sen, należy mi się relaks, należy mi się odpoczynek. No ale Pan Jezus też ciężko pracował. Też moglibyśmy powiedzieć, należał mu się wypoczynek, należał mu się sen. A jednak wiemy, że wstawał wcześniej rano, wstawał jeszcze w nocy i modlił się, i spędzał czas ze swoim Ojcem. A może jesteśmy czasem nadmiernie przywiązani do naszego snu. Może to jest taka rzecz, gdzie możemy wyrzec się siebie i zrezygnować z niej po to, żeby mieć większą korzyść. Kolejna rzecz, związana z pieniędzmi. Dziesięcina, jałmużna. To również jest coś podobnego w tym sensie, że Pan Bóg oczekuje od nas tego, że poświęcimy nasze pieniądze, czy naszą pracę, która służyła do uzyskania tych pieniędzy i zamiast kupić sobie coś ładnego, czy pojechać gdzieś, tak naprawdę oddajemy te pieniądze Bogu. Więc w praktyczny sposób pokazujemy, że potrafimy zrezygnować z siebie, zrezygnować z tego, co nam się przecież słusznie należy, co uczciwie zarobiliśmy i oddać to Bogu. Pokazujemy w ten sposób również to, że nasze serca nie są przywiązane, nie są obciążone przywiązaniem do rzeczy materialnych, do pieniędzy. Utrzymujemy taką lekkość naszych serc. Kolejna rzecz związana. Post. Właściwie tak naprawdę rezygnacja ze snu, aby się modlić, aby spędzać czas z Panem Bogiem, czy dziesięcina jałmużna, to również można to rozumieć jako pewne formy postu, w zasadzie rezygnacji z czegoś. Ale ta forma taka może w Biblii najczęściej spotykana, to jest rezygnacja, powstrzymanie się od jedzenia. Taka najpopularniejsza wersja postu. No i znowu pytanie, czy nie jesteśmy zanadto przywiązani do własnego komfortu, do naszej wygody, do pełnego brzucha? Oczywiście same post i modlitwa są najbardziej dla nas pożyteczne ze względu na to, że spędzamy czas z Bogiem, że jesteśmy z Nim w relacji, że rozmawiamy z Bogiem. To jest jakby najważniejszy aspekt, najbardziej pożyteczny, ale również w ten sposób pokazujemy Bogu, że potrafimy dla Niego z czegoś zrezygnować, że w praktyce potrafimy sobie czegoś odmówić, aby mieć coś ważniejszego, że potrafimy zaprzeć się siebie i wyrzec się siebie. Dzięki temu utrzymujemy również nasze żołądki w pewnej lekkości i gotowości. Czyli tak używając znanego polskiego przysłowia, można powiedzieć, że tak przez lekki żołądek dostajemy się do lekkiego serca. Utrzymujemy lekkie serce. I ostatnia rzecz, Ta lista absolutnie nie jest wyczerpująca. Moglibyśmy znaleźć jeszcze zupełnie inne rzeczy, w których możemy w praktyce pokazać, że rezygnujemy z siebie, czy wyrzekamy się siebie. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, takiej trochę innej kategorii. Naszej reakcji na kłopoty, czy na przeciwności, które nas spotykają. I one mogą wynikać z różnych rzeczy. Mogą wynikać z tego, że na przykład, że idziemy za Jezusem, czyli to, o czym już mówiliśmy, o pewnych prześladowaniach, które nas w związku z tym spotykają, czy trudnościach, poświęceniu. Ale kłopoty mogą również zupełnie nie zależeć od nas. Nie mówię o takich, o które pakujemy się gdzieś tam przez własne nieposłuszeństwo Bogu, ale różnego rodzaju trudności mogą nas dotykać, niezależne od nas. Choroba, problemy finansowe, trudności w relacjach naszych ze współmałżonkiem, z dziećmi, czy w ogóle z rodziną. I te rzeczy bardzo często nie zależą w ogóle od nas. Ale nasza reakcja na to, co nas spotyka, już tak. I też widzę sam po sobie, że często w obliczu jakichś właśnie trudności, czy jeżeli spotyka mnie jakiś rodzaj cierpienia, mam taki odruch, aby mieć do Boga pretensje, dlaczego coś takiego mnie spotkało, dlaczego mnie to dotyka. I z czego to w gruncie rzeczy wynika? Wynika to z pewnego podświadomego oczekiwania, związanego z moją cielesną naturą, o tym, że chciałbym mieć bezproblemowe życie w zdrowiu i w dostatku. Ale z drugiej strony nikt mi takiego życia nie obiecywał. Nikt nie zapewniał mnie, że właśnie takie będzie moje życie, że powinno do tego dążyć. Oczywiście powinniśmy dążyć do rozwiązania naszych problemów, o ile to tylko możliwe w ramach posłuszeństwa Bogu, ale czasem po prostu się nie da. I być może wtedy taką postawą, którą oczekuje od nas Pan Bóg, jest właśnie to, że weźmiemy ten krzyż i pójdziemy z Nim. Że zaakceptujemy to, co nas spotyka, ufając, że jest to dla nas dobre. Nawet jeżeli tego nie rozumiemy, to że być może z Bożej perspektywy jest to dla nas dobre. Jeżeli przechodzimy przez trudności, chorobę, cierpienie, że może te rzeczy nie są, czy są przeciwnością sukcesu czy korzyści z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia Boga to jest realizacja sukcesu w naszym życiu. Tak samo jak w przypadku Pana Jezusa, kiedy inni ludzie widzieli Go, że szedł z krzyżem umęczony, ubiczowany na Golgotę, to też to wyglądało jak porażka w Jego życiu, jak coś, co człowiek przegrał, Jego misja się zakończyła. A jednak wiemy, że już parę dni, już 3 dni później okazało się, że to jednak było Jego zwycięstwo, Jego zysk i wypełnienie właśnie Jego misji. Więc czasem rzeczy są zupełnie inne w Bożych oczach, w Bożej perspektywie, niż nam się wydaje. Myślę, że wszystkie te rzeczy, o których tutaj powiedziałem, ale na pewno, tak jak mówię, są też inne, pomagają nam właśnie czuwać, pomagają nam utrzymać nasze serca w takiej lekkości, w takim pogotowiu, ale również, kiedy z jakichś powodów przyjdzie z nich zrezygnować ze względu na prześladowania, które mogą przecież przyjść, nie wiemy, nie znamy przyszłości, dają nam też taką przewagę, czy takie przygotowanie do tego, żeby kiedy będziemy mieli jakby dylemat tego, czy pozostać wiernym Jezusowi, czy wybrać to, co wygodniejsze, na przykład pełny brzuch, czy spokojny sen, czy jakiś rodzaj bezpieczeństwa finansowego, albo iść za Jezusem, kiedy to będzie ze sobą jakby zupełnie rozdzielne, że będziemy przygotowani do tego, żeby podjąć tą dobrą decyzję, że będziemy przygotowani do przyzwyczajenia do lekkiego brzucha, lekkiego portfela, i wybierzemy Jezusa, ponieważ nie będzie dla nas to coś nowego, jakaś zupełnie zaskakująca rzeczywistość. Na zakończenie chciałem jeszcze podsumować jakby takie najważniejsze punkty. Jeszcze raz, co to dokładnie znaczy wyrzekać się czy zapierać się siebie? Widzieliśmy, że jest to, chodzi tu o pewną konkretną, świadomą decyzję, aby odwrócić się, zrezygnować z naszego naturalnego, ludzkiego, ziemskiego, cielesnego sposobu myślenia, ograniczonego do tego, co tu i teraz. Jest to również decyzja, aby skoncentrować się na pragnieniach i celach Pana Jezusa, a nie na realizacji siebie samego. W jaki sposób w praktyce możemy to realizować? Po pierwsze, to o czym już też mówiliśmy, nie wstydzić się Jezusa, ale głosić Ewangelię. Ponosić koszty i cierpienia związane właśnie z tym byciem uczniem Pana Jezusa, i wierności, i bycie wiernym Jego słowu. W praktyce takimi rzeczami, które mogą nam pomóc, czy sprawić, że będziemy w praktyce zapierać się siebie dla Jezusa, to jest również modlitwa, czy poświęcany czas na modlitwę, jałmużna, dziesięcina, post, właściwa reakcja na trudności, które nas spotykają. Myślę, że takie jakby najważniejsze rzeczy, które ja sam chciałbym zapamiętać z tych fragmentów, które czytałem. I Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ostatnio kilka kazań, które było tutaj powiedziane z tego miejsca w przeciągu ostatnich tygodni czy miesięcy, dotyczyło w dużej mierze właśnie takiego, powiedziałbym, zagadnienia uczniostwa czy chodzenia za Jezusem. Ja również się jakby dużo ostatnio nad tym tematem zastanawiałem, dlatego też dzisiaj taki jakby ten temat. Tak, nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, ale skoro takie zagadnienia takiego uczniostwa, chodzenia za Jezusem w takiej wierności, posłuszeństwie jakby regularnie pojawiają się tutaj w tym miejscu, to może jest tak, że Pan Bóg chce nam na coś zwrócić uwagę, że chce nam coś konkretnego pokazać, że może jest to bardzo aktualny temat dla naszego Kościoła, dla nas samych i może nie jesteśmy do końca takimi uczniami, jakich Pan Jezus chciałby mieć. Ja przynajmniej sam w sobie widzę, bo tylko o sobie mogę powiedzieć, że jest wiele rzeczy, w których chciałbym się poprawić i chciałbym być lepszym uczniem Pana Jezusa, bardziej posłusznym Jego słowu. I na podsumowanie, na sam koniec, jeszcze ostatni werset z listu do Rzymian, rozdział 12, werset 2. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Amen.